półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Buk Radio. Zapraszamy. Najpiękniejsze opowieści. Pszczółka Maja. Na podstawie książek Waldemara Bonselsa. Wydawnictwo Egmont. Obecnie HarperKids Polska. Gucio i butelka. Tego ranka słońce wzeszło późno, więc Maja długo spała. Kiedy wreszcie przetarła oczy, umyła się w kropli rosy i zjadła śniadanie. Zaczęła się zastanawiać, jak spędzić dzisiejszy dzień. Wczoraj latała nad łąką i dobrze wiedziała, co się na niej dzieje. — Mam pomysł! — zawołała. — Dawno nie byłam w lesie. Polecę tam i zobaczę, czy kwitną już dziewanny. Maja śmigała wysoko. W ciszy upajała się zapachem macierzanki, podziwiała zieleń traw i błękit leśnych dzwonków. Jej błogi spokój zakłócił nagle niemiły odgłos, który pojawiał się raz po raz i wyraźnie nie pasował do tego miejsca. — Ciekawe, kto tak brzydko hałasuje — zastanawiała się. — Ktokolwiek by to był, muszę zwrócić mu uwagę. Wtem spojrzała w dół i zobaczyła trutnia Gucia, swego najlepszego przyjaciela, który z apetytem zajadał miodowy rożek. — Dzień dobry, Guciu. Czy musisz mlaskać jak wielki, siorbiący potwór? — Wypluj to słowo, Maju. Na myśl o potworze cierpnie mi skóra — zawołał Gucio. — Na świecie nie ma potworów. One istnieją tylko w twojej wyobraźni — powiedziała Maja. Nie dokończyli rozmowy, bo nagle usłyszeli straszny łomot. Prosto na nich pędziło coś ogromnego i dziwnego. — A, Guciu, uciekajmy! — wrzasnęła Maja. W ostatniej chwili zdążyli odskoczyć. Teraz, trzęsąc się ze strachu, obserwowali, jak rozpędzony dziwny przedmiot z hukiem uderza w ciężką kłodę tuż koło nich i zatrzymuje się na niej. — Maju, przecież to potwór! — szepnął Gucio drżącym głosem. — A mówiłaś, że nie ma potworów! Śladem dziwnego przedmiotu gnała, nabierając coraz większej szybkości, gnojowa kula żuczka Benia. W dużej odległości od niej biegł właściciel. Szybko przebierał nogami, ale nie mógł jej dogonić. — Ratunku! Moja kula zaraz się roztrzaska! — krzyczał żuczek na cały głos. Kula wyhamowała na dziwnym przedmiocie i zatrzymała się. Spocony Benio cieszył się, że jest cała. — Beniu, czy możesz nam powiedzieć, co tu się dzieje? — zapytała Maja.
To była prawdziwa katastrofa. Ta dziwna rzecz nagle uderzyła w moją kulę, a ta wypadła mi z rąk i poturlała się za nią. Od tej pory będę mocniej ją trzymał.
Zaciekawiona Maja ostrożnie podfrunęła do dziwnego przedmiotu, który wywołał takie zamieszanie. Przyglądała mu się uważnie. Nigdy w życiu nie widziała czegoś takiego.
To coś się nie rusza. Jest przezroczyste, twarde i dosyć ładne. Można się w nim przejrzeć jak w lusterku.
Dzieliła się z Guciem i Beniem swoimi spostrzeżeniami na temat butelki.
Maju, natychmiast wracaj! To może być potwór pożerający pszczoły!
Postraszył ją Gucio. Maja jednak nie posłuchała przyjaciela.
Hop, hop! Witaj, potworze!
Zawołała i pofrunęła do środka. Kręciła piruety i śpiewała. La, 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 la.
Guciu, chodź tu do mnie! Nie bądź tchórzem. Masz jedyną okazję, żeby zwiedzić potwora.
Żartowała i śmiała się.
Ha, ha, ha.
W końcu truteń dał się namówić. Wątpliwości łakomczucha rozwiał nęcący zapach soku malinowego. Jego resztka znajdowała się na samym dnie tej dziwnej rzeczy. Po chwili Gucio upajał się słodkim specjałem i nie miał zamiaru szybko się z nim rozstać. Benio z zazdrością patrzył na Maję i Gucia. Chętnie dołączyłby do przyjaciół, ale bał się zostawić kulę.
Przecież obiecał sobie, że już nigdy nie wypuści jej z rąk. Miał dosyć tej niedawnej przygody, która na szczęście dobrze się skończyła. Wolał nawet nie myśleć o tym, co by było gdyby... Nie martw się, Weniu, ja cię wyręczę. Jestem silna, poradzę sobie. Przytrzymam tę kulę, powiedziała Maja. Postanowił zaryzykować. Ciekawość zwyciężyła. Niestety ledwie Benio wzbił się w powietrze, już dobiegł go krzyk Mai.
Ojej, ratunku, Beniu, wracaj, kula ucieka!
Maja nie zdołała utrzymać kuli, a ona stoczyła się z pagórka, odbiła od kamienia i niczym strzała pomknęła w niebo. Spadając, uderzyła w butelkę. Ta przechyliła się i poturlała ze wzgórza. Teraz toczyły się obie. Butelka, a za nią kula. Biedny Gucio był uwięziony w butelce.
Guciu!
Wołała Maja.
Guciu! Pomocy! Kręci mi się w głowie!
Krzyczał Gucio. Maja i Benio pospieszyli co tchu na ratunek, ale nic nie mogli zrobić. Stali bezradnie na skraju wysokiej skarpy, gdzie ślad po butelce z Guciem się urwał.
Nie mamy ani chwili do stracenia. Natychmiast ruszamy w drogę. Musimy ratować Gucia!
Zawołała przerażona Maja.
A moją kulę? Zapytał Benio. Przecież możesz sobie utoczyć inną, a Gucio jest tylko jeden, powiedziała pszczółka.
Ale kula to kula,
upierał się żuczek.
A więc dobrze, Beniu, będziemy szukać bez wytchnienia. Zajrzymy pod każdy liść i każdą gałąź. Znajdziemy Gucia i twoją kulę, przyrzekam.
Wykrzyknęła Maja.
Guciu, Guciu, gdzie jesteś?
Wołała pszczółka raz po raz, ale on nie odpowiadał.
Maju, poczekaj, nie mogę za tobą nadążyć. Żuki fruwają wolniej niż pszczoły.
Denerwował się Benio i szybko machał skrzydełkami. Maja zapomniała o Beniu, rozglądając się za Guciem. Była już zbyt daleko, żeby usłyszeć słowa żuczka. Kiedy w końcu się obejrzała, nie było go. Zatrzymała się na chwilę, a gdy się nie pojawiał, pomyślała, że może już znalazł swoją kulę. Tylko smutno się jej zrobiło, bo powinien ją o tym zawiadomić. Maja leciała teraz samotnie wśród spróchniałych gałęzi, w gąszczu paproci i ogromnych grzybów. Co róż czyhały na nią rozwieszone pajęcze sieci. Musiała bardzo uważnie je omijać. Jeśli wpadnę w którąś z nich, to kto uratuje mojego przyjaciela? Mówiła do siebie. Ogarniał ją coraz większy niepokój, a jej serduszko mocno biło z przerażenia. Ale nie zrezygnowała z poszukiwań. Przecież nie mogła zawieść swego druha. On na jej miejscu zrobiłby to samo. Była tego pewna.
Guciu! Guciu!
Wołała. Gucio przepadł jak kamień w wodę. Czas upływał. Maja jednak nie traciła nadziei. Leciała dalej i nadal zaglądała, gdzie się tylko dało. W końcu jej skrzydełka zaczęły omdlewać ze zmęczenia. Przycupnęła więc na źdźble trawy, żeby odpocząć.
Dlaczego ciągle nie mogę znaleźć Gucia? Mam przeczucie, że stało się z nim coś złego.
Pomyślała pełna niepokoju, a po jej policzku potoczyła się ogromna łza. Pszczółka poczuła się bezradna i bardzo nieszczęśliwa. W dodatku źdźbło, na którym przycupnęła, gwałtownie się przechyliło. Przerażona Maja spadła na ziemię i teraz rozcierała potłuczone łapki. Nagle ciszę zakłócił jakiś dziwny szelest. Maja najpierw się przestraszyła, a potem pomyślała, że to Gucio.
— Guciu, pokaż się wreszcie!
— zawołała.
— To nie Gucio, tylko ja, Benio. Dobrze, że cię w końcu znalazłem!
— ucieszył się żuczek.
— Ja się zgubiłam?
— zapytała Maja.
— Nie mogłem za tobą nadążyć i zacząłem działać na własną rękę
— odparł. Benio powiedział, że znalazł ślad, który może im pomóc w poszukiwaniach. Maja pofrunęła więc za nim. Gdy byli już na miejscu, żuczek pokazał jej znajomą butelkę. Niestety, Gucia w niej nie było.
Gucio musi być gdzieś niedaleko stąd, jestem tego pewna.
Powiedziała Maja i znowu zawołała.
Guciu! Guciu!
I tym razem Gucio się nie odezwał.
Benio przyłożył nos do ziemi i węszył. Może uda mi się przynajmniej wywęszyć kulę, rzekł. Nie poczuł jednak ulubionego smrodku. Maja zauważyła porzucone na ziemi resztki miodowego rożka Gucia. Bardzo się zdziwiła, bo przyjaciel zawsze zjadał swój smakołek do końca. Beniu, tu się dzieje coś dziwnego, powiedziała. Myślisz, że mamy do czynienia z potworem? Jeśli tak, to ja go przegonię, zawołał Żuczek. Beniu, przecież potwory nie istnieją, złościła się Maja. Jestem o tym przekonana. Nagle rozległ się głośny pomruk i z trawy zaczęło się wynurzać okropne straszydło. O, ratunku! Maja i Benio niemal jednocześnie wrzasnęli i co sił w nogach popędzili przed siebie. Pomocy! Widzieliśmy potwora, który porwał Gucia! Krzyczała Maja. I moją kulę! Darł się Benio. W tym czasie z krajem lasu maszerował dowódca straży ze swoim oddziałem mrówek.
Oddział! I raz, i dwa, i raz, i dwa! Komenderował dowódca.
Nagle doszło do wielkiego zamieszania. Maja i Benio, uciekając na oślep, siłą rozpędu zderzyli się z żołnierzami, którzy poprzewracali się na ziemię. Na szczęście obyło się bez ofiar.
Wygląda na to, że nie chcieliście się z kimś spotkać, domyślił się dowódca.
Maja opowiedziała mu o ohydnym potworze, który tak mocno ich przestraszył i o Guciu, którego ten potwór porwał.
Już wierzysz w potwory? Zdziwił się Benio. Zajmiemy się nim, zdecydował dowódca. Jakieś znaki szczególne?
Jest bardzo brzydki, ogromny, zielony i dziki, odpowiedział Benio.
Oddział, czeka na nas trudne zadanie. Obezwładnić potwora. Zrozumiano? Zrozumiano, zawołali żołnierze. Najpierw dokładnie przeczeszemy teren. Oddział, odmaszerować. I raz, i dwa, i raz, i dwa.
Oddział przeszukał teren, ale nie znalazł potwora. Dowódca miał jednak pewne osiągnięcia. Pokazał Maji i Beniowi ślady, które znalazł na liściu.
Oto dowód na to, że potwór jest olbrzymi. Ale poradzimy sobie z nim.
Pocieszył ich, a po chwili namysłu powiedział.
Musimy zbudować pułapkę. Czy są ochotnicy na przynętę?
Spytał wszystkich obecnych. Zgłosił się Benio. Maja przekonała go jednak, że będzie bardziej przydatny wykonując inne zadanie, takie, które wymaga użycia siły.
Ja będę przynętą, zawołała stanowczo.
Szefie, pułapka gotowa, zameldowali żołnierze. Stój spokojnie, jak gdyby nigdy nic, polecił Mai, dowódca straży.
Pszczółka dzielnie trwała na posterunku. Żeby dodać sobie odwagi, wykrzykiwała.
Juhu, potworze, nie bój się, wyjdź z ukrycia, oddawaj Gucia!
Nagle rozległ się zwycięski okrzyk.
Mamy potwora, zameldowali żołnierze.
Siedzieli okrakiem na liściach, spod których ktoś chciał gwałtownie się wydostać.
Szefie, na pomoc, gdzie jesteś? Wołali. Pod wami,
wrzasnął dowódca.
Żołnierze, to fałszywy alarm,
powiedział dowódca, strząsając z siebie liście.
Byłem zamaskowany, więc mogliście mnie wziąć za potwora.
Czekamy na dalsze rozkazy,
zameldował najmniejszy żołnierz.
Jesteśmy zwarci i gotowi. Trudno, tym razem się nie udało, odrzekł dowódca. Podejmiemy kolejne próby. Teraz musimy się upewnić, czy coś nie złapało się w naszą pułapkę. Oddział, odmaszerować. I raz, i dwa, i raz, i dwa.
Wtem rozległo się groźne ue. Wszyscy na własne oczy zobaczyli prawdziwego potwora. Szedł z rykiem prosto na nich, chwiejąc się na boki. Był ogromny i przerażający. Cielsko miał oblepione grubą warstwą trawy, liści, patyków i błota. Na jego głowie czerwienił się dziwaczny kapelusz. Maję, Benia i żołnierzy sparaliżował strach. Stali dosłownie jak wbici w ziemię. Potem w panice rzucili się do ucieczki, wpadając jedni na drugich. Jednak trwało to tylko chwilę. Otoczyli straszydło.
Ty przebrzydły potworze, powiedz, co zrobiłeś z Guciem!
Zawołała Maja.
I z moją kulą!
Wykrzyknął Benio.
Zaczęli szarpać potwora, który nagle zachwiał się i poturlał z pagórka. Gubił po drodze liście, patyki i wszystko to, co miał na sobie. W końcu zatrzymał się na jakiejś przeszkodzie.
Ojej! Zawołał Benio. On ma na sobie kawałki mojej kuli i kawałki gucia!
Bo to jest gucio! Wrzasnęła Maja. Guciu, jak dobrze, że wreszcie się znalazłeś!
Witaj, Guciu!
Maja podbiegła do niego.
Tak się postępuje z przyjaciółmi? Zażartował Gucio.
Stałeś się nierozpoznawalny, ale właściwie wyglądałeś dosyć sympatycznie!
Zawołała pszczółka.
Gdybym nie był takim łakomczuchem...
Guciu, ale właśnie na tym polega twój urok. Opowiedz, jak to było. Poprosiła Maja.
Ten okropny sok malinowy oblepił mnie całego. Kiedy wypadłem z butelki i turlałem się po ziemi, wszystko się do mnie przyklejało i nie mogło odkleić. Teraz też się jeszcze kleje.
Gdy się już sobą troszkę nacieszyli, Maja pomyślała chwilę i powiedziała.
Guciu, skoro to ty byłeś potworem, to znaczy, że prawdziwe potwory nie istnieją, a ja już prawie w nie uwierzyłam.
Zadowolona ze swojego odkrycia, odruchowo ucałowała Gucia.
Maju, teraz nie możemy się od siebie odkleić!
Zawołał ze śmiechem truteń. Maja i Gucio próbowali różnych sposobów, żeby odkleić się od siebie, lecz wciąż byli złączeni.
Guciu, bardzo cię lubię, ale to nie jest wygodne, powiedziała Maja.
Wołali Benia na ratunek, jednak on był tak zajęty swoją kulą, że ich nie słyszał. Mówił do siebie i robił rysunki na piasku. Musieli więc cierpliwie czekać, aż pojawi się wreszcie ktoś, kto im pomoże. Raptem dobiegł ich znajomy odgłos maszerujących żołnierzy, a potem komenda dowódcy.
I raz, i dwa, i raz, i dwa.
Maju, nadchodzi pomoc!
Zakrzyknął Gucio. Żołnierze zatrzymali się przed Mają i Guciem. Kiedy dowódca zorientował się w sytuacji, nie czekając ani chwili, zawołał.
Oddział! Akcja natychmiastowa! Rozdzielenie pszczół!
Akcja się powiodła, chociaż nie było łatwo. Potem oddział odmaszerował. I raz, i dwa. I raz, i dwa.
Guciu, umyj się wreszcie, bo nie mam ochoty jeszcze raz przykleić się do ciebie!
Powiedziała z uśmiechem Maja. Okazało się, że kula Benia roztrzaskała się o wielki kamień. Jej części pospadały w różne miejsca. Kilka kawałków przykleiło się do Gucia.
Wcale nie byłem z tego zadowolony, Beniu, powiedział Gucio. Nie obraź się, ale ten zapach nie należy do moich ulubionych, a nie mogłem się go pozbyć.
Zatroskany żuczek chodził i szukał tego, co pozostało po kuli. Zbierał kawałek po kawałku i składał na dużym liściu.
Ojej, jeszcze tyle brakuje, moja biedna kula!
Martwił się. W końcu mozolnie pozbierał wszystkie cząstki. Teraz muszę je dopasować jedna do drugiej. Nie wiem, czy mi się uda.
Beniu, jestem pewna, że sobie poradzisz, powiedziała Maja. Moja kula!
Westchnął Benio i wziął się do pracy, a Maja i Gucio mu kibicowali.
Wreszcie kula była gotowa.
Już teraz naprawdę nigdy nie pozwolę jej uciec, zawołał Benio.
Beniu, jesteś prawdziwym mistrzem w sklejaniu kuli, pochwaliła go Maja.
Ta kula jest jeszcze piękniejsza od tamtej, dodał Gucio.
Maja i Gucio pożegnali się ze szczęśliwym żuczkiem. Chcieli jak najszybciej polecieć na łąkę, żeby konikowi polnemu opowiedzieć o swojej przygodzie. Nagle usłyszeli głos Benia.
Ojej, moja kula! Jak ona szybko leci, chyba nigdy jej nie dogonię. Maju, Guciu, na pomoc!
Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Thank you.
Beatrice Ossis, fragment książki Eric Fogler i Klątwa zamku Misty Abbey. Wydawnictwo Akapit Press. Rozdział pierwszy. Grób dla dwojga.
Na początku wszystko spowijała ciemność. Oszołomiony Eric otworzył oczy. Gdzie się znajdował? Ktoś uderzył go w głowę i zostawił nieprzytomnego. Co działo się później? Sięgnął do czoła i wymacał guz wielkości śliwki. Jednocześnie poczuł lodowaty dotyk i zastygł jak sparaliżowany. W przejmującej ciszy usłyszał czyjś głęboki oddech zaledwie kilka centymetrów od swojej twarzy. W nagłym przebłysku świadomości uzmysłowił sobie, gdzie jest. Zacisnął mocno powieki, próbując odegnać tę przerażającą myśl. To niemożliwe! Niemożliwe! To nie mogła być prawda! Kiedy otworzył oczy, wciąż otaczała go ciemność. Z wahaniem uniósł rękę. Jego palce drżały. Musnął powietrze. Ostrożnie unosił dłoń coraz wyżej. Nadal nic. W końcu palcami wyczuł wilgotny kamień sarkofagu. Z trudem przełknął ślinę. Jak długo uda mu się przeżyć w tym grobie? Ile tlenu zostało? Skupił uwagę na oddechu Alberta Zimmera tuż przy swojej szyi. Wydawał się spokojny i zrelaksowany, jakby śnił piękny sen. Nie miał nic wspólnego z oddechem Erika, płytkim, rozedrganym, zdradzającym narastającą panikę.
— Nie chcę umierać!
— wrzasnął z całych sił, bezlitośnie ściskając ramię towarzysza. Miał umrzeć. Może Alberta to nie obchodziło, ale jego owszem.
— Nie chcę umierać!
— powtórzył, przyciskając nos do twarzy kolegi i czekając na jakąkolwiek reakcję. Mimo że Albert pragnął pozostać w objęciach snu, marząc o subtelnej dziewczynie, nie pozostało mu nic innego, jak otworzyć oczy i odepchnąć palce szczypiące jego nos.
— Można wiedzieć, co robisz, Fogler?
— zaprotestował ponuro. Eric miał już złośliwie odpowiedzieć, ale nagle poczuł intensywny ból w skroni. Owionął go silny zapach zgniłego czosnku. Przypomniał sobie kryptę i potężny cios, który pozbawił go przytomności.
Gdzie my jesteśmy?
A jak myślisz, Zimmer?
Fogler nie oparł się pokusie złośliwości.
W grobie jednego z mnichów, wywnioskował Albert po dotknięciu kamiennej ściany.
Uwięzieni!
Eric oddał się rozpaczy.
Jesteśmy uwięzieni przez ciebie!
Oskarżył wściekle towarzysza.
Fogler... Nie czas na to.
I umrę!
Wrzasnął przeraźliwie. Albert Zimmer wyglądał na zrezygnowanego.
Nie powinniśmy byli się zbliżać do tego portretu. Kamerdyner nas ostrzegał!
Wypominał Eric.
Daj spokój, człowieku. Nadal wierzysz w tę absurdalną historię?
To nie jest absurdalna historia, Zimmer! Zobacz, gdzie skończyliśmy!
Przypomniał mu Fogler, bezskutecznie mocując się z ciężką płytą nad ich głowami.
Klątwa Lady Brianna de Luth.
W głosie Zimmera zabrzmiał strach.
Jakie to zabawne! Jesteś taki dowcipny! Mógłbyś mi łaskawie pomóc to otworzyć?
Dobra, już.
Chłopcy zaparli dłonie o kamienną płytę zamykającą sarkofag.
— W którą stronę pchamy? — zapytał Zimmer.
— W lewo, na trzy. Jesteś gotowy?
— Tak.
— Jeden, dwa, trzy!
Zacisnęli zęby i pchnęli z całych sił. Żyła na szyi Erika nabrzmiała, pulsowała gorącem, jakby zaraz miała pęknąć. Alberta dziwnie zafascynował ten widok. Czy ten dziwak z nażelowanymi włosami miał rację? Zostaną na zawsze w krypcie w zamku Misty Abbey? Będą tu zamknięci na wieki? Chociaż dali z siebie wszystko, kamienna płyta drgnęła ledwie o milimetr. Ciszę przerywało tylko sapanie zniechęconego Erika.
Próbujemy jeszcze raz?
Zasugerował Albert, próbując podnieść kompana na duchu.
To na nic!
Krzyknął Fogler tragicznym tonem.
Masz coś lepszego do roboty?
Erik westchnął z rezygnacją. Przypomniał sobie Bremę, to jak daleko jest od jej uliczek i swojego domu. Miał cieszyć się kilkoma wolnymi dniami z dala od ojca i babci. Gdyby tylko mógł teraz przejść się po Marktplatz, usiąść w jednej z kawiarni i przewertować przegląd paleontologiczny. Jednak wydarzenia ostatnich dni kazały mu znaleźć śmierć w Irlandii, w małym hrabstwie Louth, niedaleko Drogheda, gdzie wznosił się zamek będący własnością jego wuja, Leonarda Foglera.
Chcesz uciec czy nie?
Albert zaczął się niecierpliwić. Oczywiście, że chciał uciec. Podniósł ręce i oparł dłonie na płycie sarkofagu. Znowu policzył do trzech. Na znak zaczęli pchać, ale na próżno. Próbowali jeszcze przez kilka minut, aż Erik zupełnie stracił nadzieję.
Nigdy stąd nie wyjdziemy, Zimmer!
Krakał.
Jesteśmy zgubieni!
Daj mi pomyśleć.
Wyjmij telefon! Dobra, już!
Burknął Erik bez przekonania, sięgając ręką do kieszeni swoich spodni Passion.
Jest prawie rozładowany.
Przynajmniej będziesz mógł wykonać połączenie alarmowe.
Włączę go. Myślisz, że będzie zasięg? Jesteśmy kilka metrów pod ziemią w jakimś zapomnianym miejscu w Irlandii.
Nie mamy alternatywy, Fogler.
I co powiemy policji?
To będzie krótka i jasna wiadomość. Powiemy, gdzie jesteśmy, podamy nazwę zamku twojego wuja, hrabstwo i najbliższą miejscowość. Wyjaśnisz im też, jak dotrzeć do krypty, jasne?
Nie zdążą nas uratować, biadolił
Erik.
Ile tlenu nam zostało?
Uspokój się. Jesteś gotowy?
Nie sądziłem, że umrę przez klątwę.
A ty znowu.
Tak naprawdę to nie tylko twoja wina.
Daj spokój.
Tak naprawdę, to wszystko zaczęło się przez moją babcię.
Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco.
Hej mamusiu, hej tatusiu. Dzisiaj krótki apel do was, bo książeczka, którą zaraz usłyszą wasze pociechy, jest przeznaczona dla dzieciaków powyżej 7 roku życia. Także możecie spodziewać się lawiny trudnych pytań. Miłego słuchania.
Świńska książeczka o tym, skąd się biorą prosiaczki. Tekst i ilustracje Aleksandra Cieślak. Wydawnictwo Bona. Różne słyszy się opinie o tym, skąd się biorą świnie. Czas więc rozwiać wątpliwości opowieścią o miłości. Wyobraźmy sobie plażę. Dzik przygrywa na gitarze, świnia leży na kocyku w kąpielowym kostiumiku. Włos na dziku aż się jeży, dzikim wzrokiem świnie mierzy,
z panem pani szłaby w tan, panią chciałby tulić pan. Wtem dzik pierwszy robi krok, proponuje lunch i sok.
Pani nudno, czas się dłuży?
Już jej dzik ramieniem służy. Wspólny spacer, seans w kinie, randka świni nie ominie. Ponsowieją świńskie uszy, serce damy dzik poruszył. Wschody słońca, księżyc w nowiu, pocałunki na pustkowiu, zamki z piasku i wyznania, jeden krok do zakochania. Wynajęli wspólnie lokum, obok parku, w schludnym bloku. Dwa pokoje, kuchnia, w której pichcąc pokwikują czule. Chociaż para z nich dobrana, pani różni się od pana. Dzik dzień cały ryłby w błocie, świni śni się spa w Sopocie. Dzik stylówkę marokową, świnia nosi się różowo. Ona miękka jest w dotyku, on bicepsy ma po byku. Świnia dzika wciąż całuje, choć ten szorstki jest i kłuje. Dzik z miłości świnie ślini, nawet gdy ta się uświni. Ryjek w ryjek zapatrzeni, rozmarzeni i wtuleni, świnia w dzika, w świnie dzik. Wielka miłość to? Czy bzik? Świnia mu do ucha szepcze, kocham cię nad wszystkie wieprze. Serca drżą i drżą raciczki, zróbmy sobie świniodziczki. Miks plemników i jajeczek tworzy duet cud córeczek. Dwójka? Mało! Dzik szarżuje, zaraz brata im zmaluje. Dzik się dziko cieszy w duchu, rosną świnki w świńskim brzuchu. Coraz większe trzy bobaski, po tatusiu wszystkie w paski. Mija miesiąc za miesiącem, proszą się na słońce brzdące. Prosto z brzucha pani świni w ręce doktor żyrafini. Dwie córeczki, potem synek. Siup i mamy komplet świnek. Małe ryjki, raz, dwa, trzy. Dzik wzruszenia otarł łzy. Smacznie chrapał tata dzik. Zbudził go prosiaczków kwik. Może zechcą spać do rana, gdy je ciut podkarmi mama. Siusiu, kupa, stos pieluszek, a to katar, a to brzuszek. Marzę, dziku, by w tropiku znów poleżeć na kocyku. Wózek, prowiant i bagaże, jedzie świński klan na plażę. Będą babki, zamki z piasku, pocałunki w słońca blasku. Prosię taty, prosię mamy, bez rodzeństwa nie wracamy.
Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.